Jest taka kampania edukacyjna.
Dzień dobry.
Dzień dobry. O właśnie, widzisz? Bo to wszystko jest po to, żeby na przyszłość się nauczyć, że najpierw się mówi dzień dobry, a potem dopiero się przechodzi do meritum. Bo my dzisiaj o błędach i o tym, że one mogą kształcić i o kampanii edukacyjnej, której mamy przyjemność i zaszczyt być ambasadorami.
W jakże zacnym ambasadorskim gronie, co też jest. Jakże miłe, że tyle osób wierzy, że błędy kształcą.
Pogadamy o tym, co to za kampania, do kogo jest kierowana, skąd pomysł na takową, ale też podzielimy się naszymi błędami, które nas ukształtowały. Albo w zasadzie to my sobie z nich wzięliśmy coś, co nas wykształciło.
Podcast dla tych, którzy mówią do ludzi.
Błędy kształcą. To jest kampania, do udziału w której zaprosiła nas Patrycja Michalik, która ma taką stronę, taki projekt Spoko Polski. I bardzo mi się ten projekt podoba, bo jak polski jest spoko, to znaczy, że nauczyciel jest spoko. Ja lubię spoko nauczycieli. Miałeś spoko nauczycieli w szkole?
Miałem, tak, oczywiście miałem.
Ja jak myślę o twoich nauczycielach, to zaraz mi przychodzi do głowy ta opowieść o panu, któremu coś z samochodem zrobiliście puszkę, żeście mu postawili na samochodzie? Co to było za...
Wiesz co,
nie? Nie?
Jakbyśmy teraz poszli w to, co myśmy robili w technikum, męska klasa z dostępem do różnego rodzaju narzędzi i nadmiarem testosteronu w tej grupie, no to byśmy zabrnęli w ślepy zaułek w tym odcinku. Ale tak, różne rzeczy stawialiśmy, czasami samochody wynosiliśmy na środek boiska, więc różne rzeczy się działy.
No dobra, ale to ciekawa jestem, czy do historii, którą ja mam w głowie, którą kiedyś usłyszałam od ciebie, jesteś w stanie zastosować słowa Robina Sharma, który powiedział: w życiu nie ma błędów, są tylko lekcje, nie istnieje coś takiego jak złe doświadczenie, jest tylko okazja, żeby się rozwijać, uczyć i czynić postępy na drodze do samodoskonalenia.
Bardzo chciałbym, żeby tak było.
Mhm. No właśnie, a my dzisiaj chcemy zaprosić do takiej kampanii Błędy kształcą. Kampanii, która jest kampanią edukacyjną, inicjatywą skierowaną do uczniów, rodziców i nauczycieli, a jej założeniem jest zmiana perspektywy nauczania i uczenia się poprzez aktywne wykorzystanie błędów jako nieodłącznej części procesu edukacyjnego. Oparta jest ona na przekonaniu, że każdy uczy się we własnym tempie, a popełnianie błędów nie jest porażką, lecz cenną lekcją, z której należy wyciągnąć wnioski, żeby się rozwinąć.
I umówmy się, że odkładanie czegoś na później to też jest własne tempo.
Zdecydowanie tak, jeżeli tylko mamy taką świadomość, że do czegoś nas to prowadzi, zwłaszcza do tego, co żeśmy sobie zaplanowali, że chcemy gdzieś tam się znaleźć. Myślę sobie, że to jest taka kampania, która jest bardzo potrzebna, a jednocześnie nieprosta, dlatego że po pierwsze trafia na grunt edukacyjny, który bardzo się zmienia. Szkoły teraz ewoluują.
No to masz świetny przykład z takim bardzo kontrastowy, tak? Bo szkoła w chmurze.
Tak, ale też coraz częściej słyszę o szkołach stacjonarnych. Mamy też wśród naszych słuchaczy wielu nauczycieli, którzy pokazują...
Nauczycielek
i nauczycieli, którzy pokazują nam, jak bardzo inaczej w porównaniu do tego, co jesteśmy my przyzwyczajeni ze swojego dzieciństwa, szkoła może funkcjonować.
Czy ja mogę, przepraszam, a propos, że mamy dużo nauczycieli,
Proszę podnieść paluszki.
I w odniesieniu do poprzedniego odcinka.
No.
Bo ja bym bardzo chciał zobaczyć ekranizację nad Niemnem. Ja parę razy wyrażałem swoją niepochlebną opinię o tej
Pozdrawiamy
książce.
Pozdrawiamy
Aneta. Tak, Aneta, no jak najbardziej. Ale tak przyszło mi do głowy, jakby ktoś nakręcił nad Niemnem, ale właśnie uwspółcześnione.
Mm-hmm. A to mogło być ciekawe.
No właśnie, bo
fajne. Czyli, poczekaj, gdybyśmy chcieli do naszego tematu dzisiejszego ściągnąć to, co powiedziałeś, to rozumiem, że czekasz na kogoś takiego odważnego, który ekranizację nad Niemnem weźmie na tapet, wyciągnie z niej wnioski i pokaże współczesnemu widzowi ciekawą
Nie
historię.
Nie tak rozmiłowanym w słowie i w opisie natury.
No właśnie, i widzisz, to jest jeden z takich celów kampanii tak naprawdę. Promowanie pozytywnego wartościowania błędów. Czyli zaproszenie w tej kampanii rodziców, nauczycieli, uczniów do tego, żeby spojrzeli na potknięcia nie jako na koniec świata, jako na coś, co dyskredytuje, co umniejsza, tylko jako na okazję. No bo jak już się wylało, przewróciło, no to nie, po pierwsze nie przechodźmy nad tym do porządku dziennego, po drugie nie róbmy z tego dramatu, tylko właśnie się zastanówmy, co nas to nauczyło. Rozwój umiejętności krytycznego myślenia to też taki z
zwłaszcza
celów.
W dobie technologii, fake newsów, łatwowierności i trochę naszego lenistwa przez to, szczególnie ważne, żebyśmy jednak zadawali sobie trudne pytania.
Na stronie Spoko Polski, gdzie w zakładce blog ta kampania jest opisana, znajdziecie też takie słowo nauczenie ludzi autorefleksji, bo myślę sobie ta umiejętność wyciągania wniosków, zatrzymania się i takiej, wiesz, bo dla mnie autorefleksja to jest też takie bycie wiernemu sobie i własnym wartościom, a nie tylko ściąganie pewnych opinii ze świata zewnętrznego, co przy AI-u no dla mnie jest dodatkową wartością.
Tu mam wrażenie, że otwieramy furtkę, w którą jak no, zajrzyjmy przez uchylone, ale jakbyśmy tam poszli, to pewnie można by długo i namiętnie, bo żeby mieć autorefleksję, która jest w zgodzie ze sobą, z moimi wartościami, to trzeba mieć świadomość siebie i swoich wartości.
Absolutnie.
A to oznacza, że nie należy się dociągać do schematu, szablonu, wzorca, tylko pozwolić sobie być sobą, a jak się jest sobą, to w kontekście porównania do szablonu popełnia się błędy. No i wtedy, żeby nie zrezygnować z siebie, nie pójść w szablon, który daje złudne poczucie bezpieczeństwa, ale zabija wyjątkowość. Strasznie górnolotnie, przepraszam.
Ale inspirująco nam się robi, super, lubię. Kolejny cel. Ograniczenie oceniania wyrażonego stopniem na rzecz informacji zwrotnej. No my jesteśmy zwolennikami informacji zwrotnej i już nieraz o tym mówiliśmy. Byle była konkretna, byle była w dobrym momencie, byle była też zrównoważona nie tylko i wyłącznie błędami, ale też pokazaniem odcieni szarości, które stoją za tym popełnianiem błędów. A te błędy popełnia się dużo lepiej wtedy, kiedy jest bezpieczna przestrzeń dla popełniania błędów. I tutaj myślę sobie, że to jest niezwykle ważne. I też w odniesieniu do naszego poprzedniego odcinka, gdzie pojawił nam się temat bohatera, pana Kleksa, takiego nie do końca.
Nie do końca dawał poczucie bezpieczeństwa swoim podopiecznym.
Tak. A teraz nauczyciel, który albo rodzic, który popełnia błąd i potrafi z dzieckiem o tym porozmawiać, pokazać dokładnie, no to myślę sobie... Jejku, jak ja bym tak chciała. No dobra. Podnoszenie samooceny i poprawia umiejętności samoregulacji, no to pewnie jako taki efekt tego wszystkiego, co można osiągnąć dzięki błędowi.
No też budowanie wtedy odporności psychicznej swojej, no bo to jest jeden z elementów istotnych, który no, przydatny w dzisiejszych czasach.
I rozwijanie umiejętności uczenia się, czyli promowanie kształcenia uczniów w zakresie metod uczenia się oraz korzystania z błędów jako narzędzia edukacyjnego, czyli niegotowe rozwiązania. I tutaj pan Kleks, myślę, by się wpisał, tylko dawanie przestrzeni, no chociaż mógłby tam troszkę poprzeszkadzać i popilotować, być lepszym.
No ale
to ty doskonale
sama opisujesz w ramach eksperymentu otwartego pola, że dawanie przestrzeni to jest nierównoznaczne z dawaniem bezmiaru przestrzeni, bo ona wręcz nam ścina skrzydła, a nie je pozwala rozwinąć.
Absolutnie tak. No i teraz, dlaczego my w tej kampanii? Patrycja...
Popełniliśmy błąd i teraz próbujemy z niego wybrnąć.
Nie, nie. Prawda jest taka, że jak Patrycja napisała do nas z propozycją, żebyśmy byli ambasadorami, to ja się niesamowicie zapaliłam, bo w ogóle temat porażek i błędów jest bliski mojemu sercu, dlatego że ich bardzo...
Jesteś praktyczką.
Jestem praktyczką, absolutnie.
Ja
i powiem ci, z dzieciństwa pamiętam wiele takich sytuacji, gdzie ten mój błąd był tak bardzo stygmatyzowany i byłam tak bardzo brana na świecznik, że zrobiłam coś, gdzie oczekiwania były inne. Wiesz, tutaj myślę na przykład o takiej sytuacji, kiedy nie zdałam egzaminu na kartę rowerową. No i był to jakiś mój dziecięcy, dziesięcioletni dramat. I
dziecka dziesięcioletniego dramat, nie? Tą traumę dźwigałaś przez 10 lat i nie wsiadałaś na rower?
Nie, nie, wsiadłam dosyć szybko.
Nielegalnie, bez karty.
Tu już po ogródku jeździłam.
Nigdy nie była wymagana do tego.
Naprawdę?
Nie jest.
No dobra, ale wracając. U mnie w domu ciężko było z tym popełnianiem błędów, bo wracając do tejże karty, której nie zdałam, jak wróciłam do domu z informacją, że no właśnie taki
że nie
błąd
wiesz,
i taka
rower
porażka.
Się zaczyna, gdzie się kończy?
Maciek, ja tu teraz wywnętrzam się, cicho bądź normalnie.
To się napiję.
Napij się. To moja mama kazała, i użyję tutaj tego słowa, kazała mi zadzwonić do babci i powiedzieć, że nie dopełniłam obowiązków, że nie zdałam, że się nie nauczyłam, że podeszłam nieodpowiedzialnie do tego zadania. I potem wiele razy wydarzały się podobne sytuacje, które mnie nauczyły, że jak ktoś popełni jak popełnię błąd, to Jezus Maria, byle tylko się nie wydało, bo popełnienie błędu to jest pikuś, bo ten egzamin można zdać jeszcze raz. Ale całe show, które może zostać zrobione i całe to napiętnowanie i stygmatyzacja, to jest dopiero dramat. Więc myślę sobie, jestem dobrym adresatem tejże kampanii, bo mogę pokazać blaski i cienie popełniania błędów, tego, czego nie warto robić, albo jakie właśnie wykorzystać, żeby one kształciły i jak o nich też opowiadać innym. Partnerem tej akcji jest Fundacja Dobra Porażka, z którą nam jest po drodze w 2022 roku, kiedy był Dzień Dobrej Porażki i konferencja. Ja miałam okazję mieć taki wykład o tym, jak opowiadać o błędach, więc naprawdę się zapaliłam do tego, żebyśmy my dzisiaj mogli...
Moje rysunki też zdobiły...
Tak, na stronie są w dalszym ciągu. Też
i tam też
błędami.
Był błąd.
No tam był taki błąd, który zaskoczył nas wszystkich, ale żeśmy go rozwiązali i nauczyliśmy się różnych rzeczy. I tutaj specjalnie nie wchodzę w...
Tak, bo to wymagało udziału osoby trzeciej, tak, której nie mamy, więc
nieobecnych
o tym
zgody
nie ma co mówić.
Na ujawnianie szczegółów.
Ale pozdrawiamy Marka bardzo serdecznie.
I Jarka.
No przecież mówię.
I Marka, i Jarka.
Tak, Marek też jakiś czas słucha, także Marek dla ciebie rykoszetem, a Jarka... Przepraszam cię, Jarku, za to, że stałeś się Markiem. To dlatego, że do mnie Maćka często mówią Marek, więc się chciałem na kimś odegrać. Takie moja reakcja na błąd.
No dobra, ale tak naprawdę, jak ty masz, Maciek, z tymi błędami? Masz takie przekonanie, że one kształcą? Każdy błąd kształci?
No wiesz, chciałbym powiedzieć tak. Ale jak zaczęłaś opowiadać o mamie, rowerze i babci, to pojawiła mi się pozaskryptowa myśl w głowie, jeszcze bez odpowiedzi, w jakim stopniu przekładam kalkę z tego, co dostawałem jako dziecko, na relacje z moimi dziećmi.
Mhm.
I uczciwie muszę powiedzieć, że chyba nie każdy błąd mnie czegoś nauczył. Dlatego, że jestem w stanie, niestety, mówię teraz to zupełnie szczerze, przypomnieć sobie kilka sytuacji w relacji z moim synem albo z córką, gdzie powtórzyłem jakieś zachowanie, którego ja doświadczałem, a które tak naprawdę mi w niczym nie pomogło. Czyli jednak mnie nie nauczyło. Zostawiło mnie w takim stanie, że mnie to nie pasowało, ale nie przestrzegło mnie przed tym, żeby nie przekazywać tego dalej. I myślę sobie, że to jest tym wszystkim najtrudniejsze. Że my jesteśmy w pewnym łańcuchu zdarzeń, które się powtarzają, które nas kształtują i ta autorefleksja dla mnie tak mocno zagrała. Wiem, że w ogóle nie to mamy w przykładach, które sobie napisaliśmy, ale bardzo mi to zarezonowało. To jest to, żeby naprawdę powstrzymać odruch, nawyk i nie zacytować tego, czego my słyszeliśmy w kontekście do...
W różnych innych sytuacjach czasami do naszych dzieci też, nie?
No tutaj przede wszystkim myślę o dzieciakach, no bo one wydają się najbardziej plastyczne w tym i można im chyba największą krzywdę zrobić, ale też partnerzy, partnerki, znajomi, przyjaciele. Więc na pewno nie z każdego błędu się czegoś nauczyłem. Na pewno wierzę, że błąd jest nieoderwalnym elementem procesu rozwoju i edukacji. Absolutnie jestem przeciwnikiem modelu, który nie pozwala na błędy, tylko wymaga od razu doskonałości, bo chyba nie ma nic gorszego na świecie niż to. Natomiast no skłamałbym, gdybym powiedział, że ja rzeczywiście na każdym błędzie się uczę. No mam szereg takich, które rzeczywiście teraz mogę wprost powiedzieć, czego mnie nauczyły, ale też takie, gdzie jeszcze ta nauka nie przyszła. No to nie jest łatwe.
Nie jest łatwe, no bo to jest kwestia takiego, ja to nazywam odprogramowania się, nie? Że jeżeli pewne rzeczy robimy po wielokroć i one mimo wszystko przynoszą nam jakieś pozytywne skutki, bo, nie wiem, dają nam poczucie kontroli.
Temat.
Dokładnie. Zdejmują nam z głowy ten ciężar motywacyjny i my już nie musimy trwać na, mówiąc po staropolsku, stand-by'u, tylko możemy działać w innym obszarze. A jednocześnie myślę sobie, że wszystko to, co opowiadasz, pokazuje, czyli to, że nie na wszystkich błędach ty się nauczyłeś. Ja absolutnie też się pod tym podpisuję. To zobacz, że to jest potwierdzenie tego, że te błędy są wpisane w nasz rozwój i my też ucząc się na błędach...
Musisz po prostu potknąć nierozwojowo, tylko się o płytę trotuaru zahaczyć.
I myślę sobie, że też nie ma co z każdego błędu wyciągać na piedestał i mówić, o, jaka to jest lekcja, to teraz ja się będę zastanawiać, co ja z tym mogę zrobić. Dobrze jest mieć tą autorefleksję, ale jednocześnie przy popełnianiu błędu pojawiają się emocje i to wcale nie takie najłatwiejsze. One oczywiście są też zależne od tego, jaką ten błąd ma dla nas wartość, jak w jakim środowisku, jeżeli chodzi o bezpieczeństwo popełniania tych błędów, funkcjonujemy, jakie mamy wcześniejsze doświadczenia z tym, co się wydarzyło, jak żeśmy się potknęli, czy raczej ktoś powiedział, potknął się, dobra, niech
wstaje,
czy podał rękę
idzie. I pomógł wstać, czy raczej, czy stanął nad tobą i się śmiał, nie?
Dokładnie. I tam kiedyś to nawet... W piosence taka jest, strumyk płynie zwolna, tam stokrotka stała nad harcerzem i on wpadł w pokrzywy, a ona śmiała się haha.
Ona i śmieje się haha.
No właśnie, to tak a propos innego spojrzenia na popełnianie błędów w czasie. Ale do czego zmierzam? Bo to, o co cię chcę zapytać. Ta kampania Błędy kształcą, kampania Spoko Polski i Patrycji Michalik jest wpisana w zmianę, bo to jest zaproszenie rodziców, uczniów i dzieci, i nauczycieli do tego, żeby oni spojrzeli na błąd inaczej niż do tej pory. Mhm. Inaczej niż byli, doświadczali tego sami będąc
niż
dziećmi. Niż odruch, dokładnie. Mhm. No i to nie jest proste. No ty jesteś specjalistą od przeprowadzania ludzi przez zmianę. Jakbyś miał to zmapować...
No, jeżeli popatrzymy na najbardziej taki podstawowy model przechodzenia przez zmianę, no to mówimy o czterech etapach. Pierwszym jest zaprzeczanie. No i to są wszystkie nasze mechanizmy. W przepięknej książce, której teraz tytuł prawdopodobnie przeinaczę, bo jest tak prosty, że go nie potrafię zapamiętać bez przeinaczenia, czyli że wszyscy błądzą, tylko nie ja, gdzie cała książka jest poświęcona sile mechanizmu samousprawiedliwienia. Temu, czemu on dla nas jest ważny. Żebyśmy zwariowali bez niego, bo właśnie każdy błąd byśmy rozbierali na czynniki pierwsze, schodzili do atomu, nie mogli spać po nocach i tak dalej. I to też niczemu by nie służyło. Ale drugi koniec skali jest taki, że ten wykształcony mechanizm samousprawiedliwienia, podparty wieloma błędami poznawczymi, które wypaczają rzeczywistość, może nie wypaczają rzeczywistość, tylko wypaczają nasz odbiór rzeczywistości, jest tak silny, że my potrafimy sobie zracjonalizować wszystko i najczęściej racjonalizujemy sobie, znajdując wytłumaczenia, że sytuacja, że to nie ja, tylko środowisko, sytuacja mnie zmusiła. To jest ten słynny przykład błąd ślepej plamki. Tak, ja jadę za szybko samochodem, jak go prowadzę, to dlatego, że jest świetna droga, świetna widoczność, co za, przepraszam za słowo, baran postawił tu ograniczenie prędkości. Jak ktoś mnie wyprzedza na tej samej drodze, no to jest ostatni i tu się niecenzuralne słowa pojawiają, że można tak szybko jechać, bo my inaczej patrzymy na siebie, inaczej na innych. I często lokujemy
na zewnątrz, no i też mamy tendencję do lokowania odpowiedzialności za błędy, za porażkę właśnie na zewnątrz, po to, żeby nie oszaleć i nie myśleć o sobie tak bardzo źle.
Dokładnie. I z jednej strony to jest okej, ale z drugiej strony, jeżeli pozostaniemy na etapie zaprzeczania, no to wszyscy winni, a ja okej, to jest w opozycji do rozwoju, no absolutnie.
Jeżeli jesteśmy zewnątrz sobie, sterowni wtedy, nie? Jeżeli świat się zmieni, to ja się zmienię.
Dokładnie. Jeżeli pozwolimy sobie na ten bardzo ważny krok, żeby powiedzieć, okej, ja też nie okej, myślę, że zaraz na przykładzie w ten sposób, no to pojawia się po prostu wkurzenie, no bo coś ważnego dla siebie przewracamy do góry nogami, negujemy. I to też wkurzenie bardzo często jest na drugą stronę, że przecież bym się tak nie zachował, gdyby nie on, gdyby nie ona. I dopiero jak przez te fazy przejdziemy, ale rzeczywiście przyglądając się im, dając sobie na nie chwilę czasu, to jesteśmy w stanie dojść do trzeciego etapu, jakim jest eksperymentowanie, czyli no, jak sama nazwa wskazuje, okej, dobra, stało się, nie cofnę czasu, co następnym razem mogę zrobić inaczej? No i teraz wyobraź sobie, Aniu, taką sytuację, że ja jako trener wchodzę na salę z całymi swoimi prawie 2 metrami wzrostu, ze swoją postawą, ze swoim głosem, i w ramach rozpoczęcia szkolenia pokazuję takie ćwiczenie, którego często używam, które ma pokazać, jak bardzo nasza głowa zawęża perspektywę, a ile jest tam obok. I jak tylko zechcemy, to bardzo pasuje do tematu. To znajdziemy wiele więcej pomysłów. I tam jest taka metafora z butelką, mało istotne. I w pewnym momencie ja chcę pokazać, że my się skupiamy na butelkach plastikowych i szklanych, bo one są najczęstsze, a przecież mogą być inne. Aluminiowe, z piasku ulepione przez dziecko na plaży. A tak naprawdę w butelce coś jest i to też jest coś ważnego. I trochę wody wtedy wylewam. Rzeczywiście ląduje na jakiejś wykładzinie. I to ogólnie fajnie żre, mówiąc kolokwialnie. Ale mój zleceniodawca po tym wstępie podchodzi do mnie i mówi, że on sobie nie życzy takiego rozlewania płynu, ponieważ to jest jakiś tam pałacyk z XII wieku i to jest niszczenie. No i teraz tak naprawdę facet ma rację. Znaczy ja nie mówię, że zniszczyłem wykładzinę, tylko on ma rację, bo on mi wprost mówi, ja sobie nie życzę. I ja mogę powiedzieć, okej, mamy inaczej, rozstańmy się, ale jak się decyduje dla niego pracować, no to powinienem uszanować, jego nie życzę. A we mnie już zaczyna narastać...
Rośnie gul.
No to ja ci pokażę. Czyli absolutnie zaprzeczanie, że w ogóle nie ma krztyny racji, wkurzenie, że on mi mówi, jak ja mam wykonywać swoją robotę, ja ją robię od 20 lat, jestem w tym świetny, nikt mi nie będzie mówił, jak ja mam pracować, wiesz, po prostu kosa na sztorc, jestem gotowy do konfrontacji. Wchodzę na salę, gdzie są jego pracownicy, ale ja już widzę na czerwono, wchodząc na salę. I to jest jedno z najgorszych szkoleń, jakie zrobiłem i bardzo słusznie negatywnie ocenione. I wtedy pamiętam, jak jeszcze wracałem samochodem po tym szkoleniu i rozmawiałem z ludźmi, z którymi pracowałem, tworzyliśmy markę, ja byłem pod ich marką, więc miałem też taki obowiązek powiedzieć, że źle poszło i wytłumaczyć dlaczego. To jak teraz sobie analizuję to tłumaczenie, to ja bym pokazałem wszystkie powody, dla których ja nie mogłem zrobić inaczej. Moja głowa pokazała mi wszystkie przykłady, że ci ludzie byli w oporze, że ich to nie interesowało, że program był źle dopasowany, że ja się gimnastykowałem jak mogłem, żeby to pogodzić.
Mhm, czyli ty dobrze, oni nie dobrze.
Dokładnie. Mhm. I musiało minąć naprawdę ileś lat, żebym na spokojnie popatrzył na tą sytuację i powiedział sobie, stary, wysunąłeś kły i zacząłeś gryźć Bogu ducha winnych ludzi. Bo ja jestem bardzo konfrontacyjny. To jest jeden z tematów, na którym bardzo mocno pracuję. I takie sytuacje są dla mnie na wagę złota. I one się raz na jakiś czas pojawiają, może nie tak mocne, ale raz na jakiś czas te moje naturalne kły próbują wyjść. I czasem zdążę poczuć je językiem i dobra, a czasem niestety nie. I teraz już po czasie każdą taką sytuację traktuję jako bardzo istotny element rozwojowy w mojej robocie, w moim rozwoju też osobistym, bo po pierwsze mi przypominają, że mam coś, co może być zgubne dla mnie, w chociażby wykonywanym przeze mnie zawodzie. Po drugie, pozwalają mi jeszcze raz przećwiczyć reagowanie i mam wrażenie, że po każdej z nich coraz łatwiej mi zatrzymać wysuwające się kły bez tego, zanim je wbiję w czyjąś szyję. Już dawno nie wbiję w niczyjąś szyję. Czasami jeszcze warknę albo szczeknę, chociaż też już mam wrażenie coraz rzadziej. No ale znowu, gdyby nie ta sytuacja, gdyby nie parę sytuacji po niej, ale co najważniejsze, gdyby nie to, że dałem sobie prawo do tego, żeby najpierw się, przepraszam za słowo, wku, ale wiedziałem, że nie przyspieszę procesu, że najpierw muszę wywalić te negatywne emocje z siebie, najpierw muszę pozłościć na cały świat, na wszystkich, no, nawet na tego, kto wymyślił krawężnik, koło którego parkowałem, bo to na pewno przez niego, to jest w ogóle więcej niż absolutne, więcej niż pewne. I wiem, że te emocje muszą opaść i nie ma co z nimi się ścigać, ale potem to, że one opadną, to nie znaczy, że temat jest zamknięty. To jest temat, że teraz zaczynam.
Teraz się zaczyna. No właśnie, bo dla mnie to jest bardzo ważne, to jest takie słowo, które powtórzyłeś wielokrotnie, to jest czas. To jest czas na to, żeby przeżyć te emocje, to jest czas na to, żeby one się mogły wygasić, żebyśmy sobie mogli nimi pozarządzać i z nimi poradzić, żeby przestać widzieć na czerwono. I to może trwać długo. To jest też czas, kiedy my mamy gotowość spojrzeć na tą sytuację z innej perspektywy i zobaczyć nasz kawałek odpowiedzialności w tym zdarzeniu, a potem jest czas trenowania, żeby następnym razem zareagować ciut wcześniej, nie oczekując, że od razu przestawimy wajchę, tylko że, tak jak mówisz, te kły wysuwające się poczujesz, zanim one jeszcze...
Zaszkodzą dziąsła.
Dokładnie. Nie wiem, że to jest dla mnie ważne.
Ja nawet przecież nieraz wprost to nazywam, nie? Czuję, że mi się kły wysuwają, ale to jest dla mnie ważne, no bo to jest... No zresztą, kurczę, będzie drastyczny przykład, ale pamiętam, no myśmy się poznawali na treningu interpersonalnym. Jedna osoba w naszej grupie, no to był Piotr albo Paweł, te imiona zawsze, tak jak Marek, Jarek. Przepraszam jeszcze raz cię, Jarku, za Marka. Który był alkoholikiem, on w sposób o tym mówił, nie? I to też jest tak, że nazywanie pewnej rzeczy, która mi jest, ułatwia mi pracę z nią. I to specjalnie mówię, oho, kły mi się wysuwają. To z jednej strony jest sygnałem dla ciebie, Aniu, poproszę, miej na mnie baczenie, jak pracujemy razem, a po drugie dla mnie, jak jest nazwane, to już mnie nie zaskoczy.
Dokładnie.
Sam to nazwałem.
Jest oswojone i wtedy ta autorefleksja odpala się błyskawicznie.
To teraz poproszę, zrewanżuj się jakimś przykładem swojego błędu, bo tak przeszliśmy płynnie, to co ty i jaka nauka z tego?
To ja mam taką naukę na wielu poziomach. Wiesz, że u mnie nic nie jest proste i jednoznaczne. Ja tam mam wszystkie odcienie szarości. Pierwszy rok studiów...
Upewnijmy się, 30 minut odcinek, nie? Także
tak, już spoglądam, że 6 do końca, będę mówić szybko, tak jak w reklamach środków farmaceutycznych.
Czyszczających. Tam trzeba szybko, bo one działają.
Tam trzeba szybko. Pierwszy rok studiów, egzamin z emocji i motywacji. Jeden z najtrudniejszych, oprócz wstępu do psychologii, pani profesor Jarymowicz, która była kosą totalną, nie wiem czy wszyscy, ale spora część mojego roku drżała. No i pierwsze podejście do egzaminu, drugie podejście do egzaminu, niestety u mnie porażka, klapa totalna. Ja czytałam...
Czyli kampania wrześniowa.
Tak, czytałam, coś niby rozumiałam, ale to trafiało w taką totalną pustkę w mojej głowie. Zupełnie nie umiałam tej wiedzy z niczym powiązać i chyba jakbym się tego uczyła w obcym, nieznanym mi języku, to rozumiałabym tyle samo. No ale walczę dalej, bo ta psychologia to jest coś, co ja chcę skończyć. Idę na egzamin komisyjny, dostaję pytanie i raptem czuję, że ja nie słyszę. Znaczy oni coś do mnie mówią, ja próbuję coś powiedzieć, ale w ogóle, wiesz, to myślę, że to jest taki stan, widzę na czerwono, ale w zasadzie nic nie widzę, jakbym miała wiadro na głowie, coś się dzieje naokoło i ja nie wiem, czy ja zemdleję za chwilę, nie wiem, czy ja mam odpowiadać na to pytanie, nie wiem, nawet nie wiem, czy ja to pytanie usłyszałam. Odcięło mnie totalnie. No więc oni mi uprzejmie podziękowali, wyprosili mnie na zewnątrz.
Żebyś mnie zemdlała na sali, bo nie wiedzieliby, co zrobić wtedy.
Wstąpię przed komisją. Słusznie przed szacownym gronem i panią dziekan Barbarą Sawą, panią profesor. No, głupio było tak paść wtedy na twarz, a nie na kolana. Natomiast potem padłam na kolana, bo poszłam z prośbą. Z prośbą absolutnie nieadekwatną do standardów, które na Wydziale Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego w tymże 93 roku funkcjonowały. Czyli z prośbą o warunek na pierwszym roku studiów. Ja ten warunek dostałam. Może to ta karta rowerowa mnie nauczyła, że trzeba walczyć do końca, bo normalnie powinnam się wycofać i nawet nie mieć takiego głupiego pomysłu, żeby iść i pisać, że mnie tak zamroczyło, że ja nie zrozumiałam. I to jest taka lekcja, która do mnie dociera na wielu poziomach. Na poziomie takim, że jeżeli przygotowujesz się i czujesz, że to trafia w pustkę, to idź po pomoc i nie próbuj zrobić tego samodzielnie, bo gdybym się spotkała z kimś, kto być może powiedziałby mi pewne rzeczy innymi słowami, to łatwiejsze byłoby to niż książki pana profesora Czapińskiego, które są trudne po prostu i dla mnie niezrozumiałe do dzisiaj. Po pierwsze, korzystaj z pomocy, jeżeli sama nie wiesz. Po drugie, nawet jeżeli coś nie jest standardem i wydaje się niemożliwe, to ciśnij do końca, jeżeli ci na czymś zależy. A po trzecie, trema potrafi być tak wielka, że potrafi odebrać absolutnie wszystkie zmysły. I to jest coś, co bardzo sobie biorę do wystąpień publicznych. Żeby nie mieć tylko takiego poczucia, że się chyba trochę jakby przygotowałam i chyba jakby trochę rozumiem, bo przeczytałam te wszystkie notatki i zrobiłam slajdy. Nie, to jest kwestia paszczowo nawet powiedzenia sobie różnych rzeczy, żeby później nawet jak się pojawia stres, chociaż pewnie tak wielki jak ten, o którym opowiadam na egzaminie, byłby nie do przeskoczenia. Ale w stresie, jeżeli potrafimy odpalić w tych pierwszych słowach mojego listu, czyli wystąpienia, taśmę, no to wtedy jest szansa, że to jest takie koło ratunkowe, które pozwoli nam nie utonąć. Czyli dobre przygotowanie to nie jest tylko i wyłącznie przeczytanie i zrobienie slajdów, czy zrobienie notatek, ale to jest powiedzenie sobie na głos, ale przychodzi też taki moment, że po prostu może ci odciąć wszystko, co jest związane z logicznym myśleniem, bo emocje są tak duże, że koniec, no po prostu zero, nic, kapota, wiadro na głowie, tyle. Popełniajcie błędy. Wejdźcie na stronę Spoko Polski, znajdźcie kampanię Błędy kształcą i podzielcie się swoimi mniejszymi, większymi, żebyśmy my już nie musieli popełniać waszych błędów, a wy naszych.
Jakieś tam zawsze warto popełniać, ale to coś wymyślimy. Przy naszym talencie to jakiś błąd na pewno się prędzej czy później przydarzy.
Na mnie możesz liczyć.
Ostatnio na przykład nagraliśmy cały odcinek, tylko że nie było włączonego nagrywania na rejestratorze. Bardzo fajny, naprawdę. Uwierzcie na słowa. Naprawdę bardzo fajny odcinek. Na razie jesteśmy na takim etapie, że nie podchodzimy do tego tematu drugi raz, bo jeszcze jesteśmy zdenerwowani na to, że to urządzenie, ja na pewno wcisnąłem, żeby było jasne, ale ono po złości nie zarejestrowało.
No.
Więc pewnie minie trochę czasu i podejdziemy do tamtego tematu też po raz kolejny.
To zanim po złości wyłączy nam się dzisiaj nagrywanie. Za dzisiaj wam dziękujemy. Spoko Polski, kampania Błędy kształcą. Bądźcie z nami za tydzień. Bezbłędnie o 7:00, jak zawsze, kolejny odcinek podcastu.
Wszystkiego dobrego.
Tak słuchasz i słuchasz? Napisz w komentarzu, co myślisz o tym odcinku.